Nowy trend tworzenia gier, Roblox w kłopotach i wiele więcej w tym wydaniu Niecodziennik Okiem Deva. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, to mój kanał Okiem Deva. W dzisiejszym Niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier, mamy sporo mocnych informacji, więc zaczynamy. Na początek seria krótkich newsów. Tom Henderson twierdzi, że Ubisoft planuje wydać nową grę Roguelite, która ma być połączeniem Castlevania Dead Cells. Gra ma być ogłoszona na Ubisoft Forward w czerwcu. Blizzard nie używa generatywnej sztucznej inteligencji w World of Warcraft, ale wykorzystuje maszynowe uczenie do usprawniania procesu tworzenia, na przykład do dopasowywania zbroi do różnych postaci. Dyrektor gry John Hyde docenia proces twórczy i nie chce zastępować artystów AI. Reżyser serii Yakuza, a w zasadzie Like a Dragon, Masayoshi Okoyama, potwierdził, że Yakuza Kiwami część trzecia na pewno powstanie. Nie podano dokładnych informacji na temat daty premiery ani platform docelowych. Microsoft opracuje chatbota AI dla Xboxa, który będzie odpowiadał na pytanie dotyczące wsparcia, przetwarzał zwroty i wykonywał inne zadania. Chatbot o nazwie Xbox Support Virtual Agent jest stopniowo udostępniany szerszej grupie graczy. Ubisoft ogłosił, że kolejne wydarzenie Ubisoft Forward odbędzie się 10 czerwca w Los Angeles. Na pokazie spodziewane są zapowiedzi nowych gier i aktualizacje dotyczące nadchodzących tytułów. Insider z Windows Central, Jess Corden, zasugerował, że State of Decay 3 może pojawić się na czerwcowym pokazie Xbox Showcase. Gra została po raz pierwszy ujawniona w 2020, ale od tego czasu brakowało jakichkolwiek informacji. Ubisoft Toronto zaktualizował swoje profile w mediach społecznościowych grafikami serii Splinter Cell, co może sugerować zbliżające się wieści na temat remake'u pierwszej części gry. Oczekuje się, że szczegóły zostaną ujawnione właśnie na Ubisoft Forward w czerwcu. Kilku prominentnych dziennikarzy i insiderów zaczęło sugerować, że Gears 6 pojawi się na czerwcowym Xbox Game Showcase, jednak nie wszyscy są na to gotowi według nieoficjalnych informacji. Call of Duty Black Ops Gulf War, nowa gra serii Black Ops osadzona w czasach wojny w Zatoce Perskiej, ma być zaprezentowana na czerwcowym pokazie Xbox Showcase. Gra ma zawierać tryby kampanii dla jednego gracza, współpracy i sieciowej rozgrywki wieloosobowej. Activision Blizzard poszukuje ekspertów do pracy nad zupełnie nową grą w jednym ze swoich studiów. Szczegóły dotyczące projektu nie zostały ujawnione, ale może to być nowa marka lub odrodzenie starej. A teraz seria branżowych statystyk. Według najnowszego raportu firmy Newzoo globalne wydatki konsumentów gry na pecety i konsole wzrosły o 2,6% w 2023, osiągając 93,5 miliarda dolarów. 90% przychodów z nowych gier wydanych w 2023 pochodziło z 43 tytułów. Gra Ranch Simulator studia Toxic Dog sprzedała się w nakładzie miliona egzemplarzy. Tytuł przeszedł z wczesnego dostępu do pełnej wersji 3 listopada ubiegłego roku. Dragon's Dogma 2 firmy Capcom sprzedała się w nakładzie 2,5 miliona egzemplarzy w ciągu tygodnia od premiery 22 marca 2024. Jest kontynuacją hitowego tytułu z 2012 z wieloma problemami, a w drugiej części dołożono nowe. Gra Content Warning osiągnęła prawie 205 tysięcy graczy w dniu premiery. W sumie gra zdobyła 6,2 miliona nabywców na starcie. To jest gra, która wystartowała za darmo. Jest od twórców Totally Accurate Battlegrounds. Jest dziwna w cholerę, ale naprawdę bardzo mocno polecam, bo to jest zupełnie nowe doświadczenie i kolejny dowód na to, że nie wszystko jeszcze wymyślono. Następnie, pomimo mieszanego odbioru przez krytyków i fanów, gra Call of Duty Vanguard sprzedała się w nakładzie 30 milionów egzemplarzy na całym świecie. Activision przyznało jednak, że gra nie spełniła oczekiwań firmy. No to jak się przyzwyczaili do tego, że praktycznie co drugie Call of Duty daje im miliard dolarów przychodu, no to faktycznie można się zawieść 30 milionami. Gra Dwarf Fortress osiągnęła sprzedaż ponad 800 tysięcy egzemplarzy na platformie Steam w ciągu nieco ponad roku od premiery. Deweloperzy Tarn i Zach Adams skupiają się teraz na dodaniu do gry trybu przygodowego. Relic Entertainment zwolniło 41 pracowników po sprzedaży studia przez firmę Sega w zeszłym tygodniu. Decyzję podjęto, aby zapewnić studiu najlepszą możliwą szansę na przetrwanie w coraz bardziej niestabilnej branży. Relic będzie teraz niezależnym studiem z zewnętrznym inwestorem. W maju zeszłego roku zwolniono 121 osób w ramach restrukturyzacji mającej na celu skupienie się na głównych markach firmy. Relic ściśle współpracuje ze zwolnionymi pracownikami, oferując im pakiety odpraw, przedłużone świadczenia zdrowotne i wsparcie w poszukiwaniu nowej pracy. Śmiało piszcie, pytajcie, czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach. Na wszelkie pytania postaram się odpowiedzieć najpóźniej w trakcie następnego live'a, tak więc zapraszam. Karim Chudry, wiceprezes do spraw korporacyjnych w dziale Xbox, odchodzi z Microsoftu po 26 latach pracy. Jego odejście jest częścią wysiłku firmy mających na celu usprawnienie procesów i przyspieszenie planów rozwoju Xbox Game Pass, sprzętu Xbox i innych obszarów. Podczas swojej kariery w Microsoft Chudry kierował zespołami odpowiedzialnymi za wsteczną kompatybilność Xboxa, Xbox Cloud Gaming oraz nowy dział sztucznej inteligencji Xemtech. Wraz z jego odejściem nastąpią również inne zmiany w strukturze przywództwa i organizacji zespołów w dziale gamingowym Microsoftu. To jest osoba, która naprawdę odpowiadała za wiele oryginalnych procesów w firmie, więc jestem ciekaw tylko, kto za niego przejmie właśnie wodzę nad tymi technologiami i czy podała takiemu zadaniu, no bo teraz przed Xboxem jest masa nowych wyzwań, chociażby związana z Game Passem, ze zmianą właśnie w związku z udostępnianiem coraz większej liczby ekskluzywów i prawdopodobnie no, kwestia też nowego sprzętu. Więc no cóż, nie będzie mi łatwo, bo jednak do tej pory Microsoft w wielu aspektach właśnie tych nowinek radził sobie całkiem nieźle, więc stawiam, że tutaj Chudry miał w tym spory udział. Co zrobią bez niego? Może znajdą kogoś lepszego, zobaczymy. Założyciel Saber Interactive, Matt Karch, w niedawnym wywiadzie stanął w obronie prezesa Embracer Group Larsa Wingeforsa. A to ciekawe. Karch uważa, że Wingefors niesłusznie stał się kozłem ofiarnym podczas trudnego okresu w branży gier. Według niego Embracer i Wingefors starali się jak mogli, aby uratować jak najwięcej miejsc pracy podczas masowych zwolnień. Zdecydowanie udało im się uratować jak najwięcej, mogli zwolnić więcej, nie? No, tak samo, no, uderzył, a mógł zabić, no super. Karch podkreślił, że Wingefors jest pełen pasji do gier wideo i żyje tą branżą. Przyczyny problemów Embracera upatruje w nieudanej transakcji z Savvy Games Group. Oczywiście, że tak, no gdyby nie to, to by tak naprawdę nic się u nich nie rozwaliło i prawdopodobnie nie byłoby fali zatrudnień, tylko że trzeba pamiętać, co się działo przed. Przed działo się olbrzymie pochłanianie kolejnych marek i firm, zamiast poczekać, żeby one na siebie zarobiły. Tak więc to nie jest tak, że to się wzięło z powietrza, więc bez przesady, dude. Karch twierdzi, że nie należy skreślać Wingeforce, jest przekonany, że prezes Embracer poradzi sobie z obecnie panującą sytuacją. No pewnie, że sobie poradzi, ale tutaj właśnie chodzi o to, że jakby przyczyny tego wszystkiego wcześniej nie leżą w stricte sytuacji branżowej, nie leżą stricte w tym, że nagle coś po prostu ktoś rzucił kostką i się spitoliło, tylko narobili sobie długów, czyli oni podejmowali decyzję, Lars Wingefors podejmował decyzję, a dopiero potem, gdy starał się to uratować albo miał wielki plan, który jednak nie miał wyjść awaryjnych, no to wtedy się to spitoliło i okej, no wciąż. Jakby nie jestem w stanie uwierzyć w to, że to po prostu nie jest jego wina, on chciał dobrze i tyle. Każdy chciał po prostu zarobić, jasne, tylko że można zarabiać stopniowo, powoli, jakby bardziej się najeść mniejszą łyżeczką, tak, stopniowo jakby zdobywać kolejne firmy i pozwolić im zarobić, rozwinąć się i wtedy iść do następnej i do następnej, a nie w przeciągu roku kupić kilkanaście, tak, to skalowanie po prostu im nie wyszło. Federalna Komisja Handlu FTC odrzuciła wniosek Entertainment Software Rating Board, ESRB, czyli ci, którzy oceniają dla jakich grup wiekowych gra się nadaje, Super Awesome i Yoti, o dodanie technologii estymacji wieku na podstawie twarzy do listy akceptowalnych form uzyskania zgody rodziców na zbieranie informacji o dzieciach zgodnie z ustawą o ochronie prywatności dzieci w internecie COPPA. Decyzja została podjęta stosunkiem głosów 4-0, ale nie rozstrzygnięto o zasadności propozycji, co pozwala na ponowne złożenie wniosków w przyszłości. FTC zauważa, że Yoti przekazało swoją technologię do oceny Narodowemu Instytutowi Standardów i Technologii i we wrześniu ubiegłego roku, co powinno pomóc lepiej zrozumieć te kwestie i wniosek. Faktycznie to by było ciekawe, że gra po prostu będzie mogła zweryfikować po twarzy, czy tytuł jest odpowiedni dla danego wieku. Jednocześnie to wiąże się z wieloma problemami, bo coś musi zrobić zdjęcie, to zdjęcie gdzieś musi być wysłane, to są zdjęcia dzieci. To jest jakby podstawowe trzy argumenty, które sprawiają, że to może być duży, ale to bardzo duży problem z zabezpieczeniami, z pewnymi rzeczami etycznymi, z oszustwami, teraz jeszcze z AI. to nie jest takie proste. To by się wydawało bardzo logiczne, ale to nie jest takie proste. Jestem ciekaw, jak ostatecznie zostanie podjęta decyzja. Wciąż taka automatyzacja, która by wycięła właśnie to, że na przykład ultra brutalne gry nie byłyby dostępne dla małych dzieci, to jest, wydaje mi się, zasadne do pewnego stopnia, bo nie każdy środek kultury nie nadaje się dla każdej grupy wiekowej i dla każdego dziecka. I jasne, jeżeli rodzic zadecyduje, to dziecko może sobie grać w co chce, ale właśnie to powinno iść, moim zdaniem powinno iść w tą stronę, a nie w tą, że domyślnie każde dziecko może zagrać w każdy tytuł, o ile mu zostanie sprzedany, a rodzic ewentualnie może to blokować. Gdyby to poszło w drugą stronę, wydaje mi się, że byłoby to trochę zdrowsze, ale to jest tylko moja opinia. Jeżeli chcecie docenić moją działalność, zapraszam do Buy Coffee. To wsparcie przez super podziękowania, super czaty, czy zapisanie się do regularnego programu wsparcia na YouTube lub Spotify, co da Wam dodatkową zawartość. Linki znajdziecie w górze opisu. Dziękuję też wszystkim aktualnie wspierającym, których widzicie teraz na ekranie. Podczas tegorocznego GDC Epic Games ujawniło, że w ciągu roku wypłacono 320 milionów dolarów użytkownikom, którzy tworzyli własne wyspy Fortnite. Analityk gier David Taylor zbadał rozkład tej kwoty wśród deweloperów. Okazało się, że zaledwie 4% twórców wysp Fortnite może potencjalnie zarobić ponad 20 tysięcy dolarów rocznie. 20 tysięcy dolarów to niby są jakieś pieniądze, tak? Zwłaszcza jeżeli po prostu siedzicie w domu i po nocach się dłubie takie wyspy. Ale to nie jest zarobek, który jest atrakcyjny na przykład, żeby się stricte z tego utrzymać. Dla porównania w Roblox osiąga to tylko 0,1% deweloperów, a na Steam 15% deweloperów. No bo też nie można tego do końca przyrównywać, dlatego bo w Robloxie mamy gotowe klocki, w Fortnite też, a w Steam no, trzeba zrobić grę od zera. Najlepsi twórcy otrzymali większość wypłat, a jeden deweloper zarobił nawet ponad 20 milionów dolarów od Epic Games. No to jest już absolutnie rekordzista, ale podejrzewam, że to jest ten early adopter, który ma dużo, że tak powiem, umiejętności i załapał się na odpowiedni trend. No i gratulacje jemu, ale to jest jeden taki ewenement na kilkadziesiąt, podejrzewam, tysięcy osób. Przed wprowadzeniem Unreal Editor for Fortnite, czy UEFN, w marcu 2023 możliwość tworzenia wysp przez użytkowników były ograniczone. No teraz każdy może to robić i to jest, z każdym medium jest tak. Jeżeli się go zdemokratyzuje, czyli każdy może teoretycznie w nim pracować, jednocześnie umasawiamy rzeczy, rozbijamy trochę możliwość zarobku, no i mamy bardzo agresywne właśnie te dysproporcje pomiędzy tym, którzy zarabiają najwięcej i ile ich jest, czyli po prostu większość ludzi nie zarobi nic z danego medium, a tylko mały ułamek właśnie zarobi większość. No i to właśnie widać tutaj w Robloxie, w Unreal for Fortnite i właśnie na Steamie. Z czego no 15% zarabia, 15% deweloperów na Steamie zarabia 20 tysięcy dolarów rocznie, no to nie są też duże pieniądze, także widzicie, że tutaj to nie jest tak, że wszyscy twórcy po prostu, jak ktoś zrobi grę, to pływa w kasie, absolutnie nie. W dzisiejszych czasach w żadnych innych nie tworzyło się gier łatwiej, ale w żadnych innych też nie sprzedawało się gier gorzej, więc to tylko po prostu tym bardziej się skaluje, zauważcie w Robloxie czy w Unreal Engine for Fortnite, im łatwiejsze są narzędzia, bo w Robloxie dosłownie się składa rzeczy z klocków plus proste skrypty. W UEFN trochę bardziej skomplikowane procesy tam dochodzą plus Verse, tak? I już jakby ten procent zarobków spada. No w Steamie no to trzeba zrobić grę od zera, więc tym samym trudniej się robi gry, mniej produktów się produkuje, ale jednocześnie też większy procent jest w stanie więcej zarobić. Więc w momencie, kiedy mamy bardzo proste narzędzie, które pozwala robić rzeczy każdemu, no to w tym momencie wiadomo, że demokratyzuje się środki i przez to jest w stanie się mniej zarobić ogólnie na rynku. To są niestety takie dziwne prawa ekonomiczne. No i mam nadzieję, że jednak to pozwoli, jako jeżeli chodzi o właśnie Robloxa czy Unreal Engine for Fortnite, jednak zarabiać osobom, które mają w sobie duże pokłady kreatywności, a jednocześnie mają problemy z technikaliami. Wydaje mi się, że to jest zawsze ta dodatkowa ścieżka, w której można się rozwijać, a jednocześnie z niej na przykład przejść też do normalnego developmentu, jeżeli ktoś ma taką ochotę. Tak więc Generalnie to są bardzo dobre narzędzia do tego, żeby się szkolić, opcjonalnie zarobić, ale trudno po prostu jest z tego zarobić dużo. Tamim Antoniades, współzałożyciel studia Ninja Theory i reżyser Hellblade, opuścił firmę. Potwierdziło to Polygon podczas niedawnego pokazu gry Senua's Saga Hellblade 2. Ani Xbox, ani Ninja Theory nie wydała oficjalnego oświadczenia wyjaśniającego powody odejścia Antoniadesa, który pracował w studiu od ponad 20 lat i był odpowiedzialny za takie hity jak DMC Devil May Cry czy Heavenly Sword. Mimo że Antoniades współpracował przy Hellblade 2 we wczesnej fazie, obecnie za projekt odpowiada inny kreatywny lider. Gra ma zadebiutować 21 maja w niższej cenie odzwierciedlającej krótszą historię i będzie dostępna w cyfrowej dystrybucji oraz w ramach Xbox Game Pass. Dodatkowo twórcy zaczęli tłumaczyć, że gra będzie miała na Xboxie 30 FPS-ów, żeby zapewnić kinowe doświadczenie, co jest dla mnie brednią kompletną. Po prostu jest problem znowu z optymalizacją. Patrząc na to, że to powstaje na 5 Unrealu i chyba nie na najnowszej wersji, i w grze jest masa scenek przerywnikowych, stawiam, i jest bardzo wysoka jakość animacji, no to po prostu zżera zasoby do tego stopnia, że ciężko jest im wyciągnąć 60 FPS-ów. Jest w Unrealu masa opcji optymalizacyjnych, ale jeżeli nie korzystają z najnowszej wersji piątki, no to po prostu z części z nich nie są w stanie skorzystać i tym samym będą mieli po prostu problemy. Może im się uda to zrobić w późniejszej fazie, ale już na sam początek po prostu czekają ich kontrowersje związane z tym, że znowu ludzie nie dostaną 60 klatek na sekundę na konsoli, co jest trochę słabe. No na PC-cie, z tego co się orientuję, to taka możliwość będzie. Tak więc zobaczymy tylko, jakie właśnie Hellblade będzie miało wymagania i potem będzie można wykoncypować, czy to faktycznie jest problem na przykład z mocą GPU, chociaż stawiam, że tutaj znowu gra może być trochę CPU bound i przez to po prostu konsole nie domagają. Zobaczymy. Roblox znany jest z możliwości, jakie daje twórcom. Mogą nie tylko tworzyć gry, ale też na nich zarabiać. Inną cechą charakterystyczną platformy jest młoda widownia. Dzieci uwielbiają tę grę, a jej narzędzia pozwalają im sprzedawać swoje kreacje za wirtualną walutę Robux. Studio zabiera część tych pieniędzy oczywiście dla siebie. Z tego powodu Roblox został oskarżony o wykorzystywanie pracy dzieci. W 2021 People May Games przeprowadziło śledztwo w sprawie praktyk firmy, a następnie została ona pozwana za rzekome wykorzystywanie pracy dzieci i oferowanie im prawie bezwartościowej waluty cyfrowej w zamian za ich pracę. Tak przynajmniej twierdził PC Gamer. Szef Roblox Studio Stefano Corazza jest oczywiście świadomy problemu i na ten temat ma własną opinię. Można powiedzieć, ok, wykorzystujemy pracę dzieci, prawda? Ale można też powiedzieć, oferujemy ludziom na całym świecie możliwość zdobycia pracy, a nawet dochodu, powiedział w rozmowie z Eurogamer. Mogę mieć 15 lat, mieszkać w slumsach w Indonezji, a teraz mając tylko laptopa, mogę stworzyć coś, zarobić pieniądze i utrzymać się. Spoko, ale to znaczy, że nie zaprzeczacie tym, że wykorzystujecie pracę dzieci. Corazza przyznaje, że tak naprawdę nie wierzy, że młodzi twórcy czują się wykorzystywani. Z ich doświadczenia nie czuli się wykorzystywani, czuli się, że był to ich największy prezent. Nagle mogli zrobić coś, mieć milionów użytkowników, zarobić tyle pieniędzy, ile tylko się da, żeby przejść na emeryturę. Skupiam się bardziej na kwocie pieniędzy, którą co roku dystrybuujemy twórcom, a która zbliża się do miliarda dolarów, co jest fenomenalne. Znów spoko, ale niektóre dzieci mogą nie być świadome tego, że są wykorzystywane, dlatego właśnie mamy prawo pracy, które zabrania osobom o określonym wieku pracować na umowę o pracę, zarabiać powiedzmy, prowadzić czynności zarobkowe ze względu na to, że mogą być nieświadome swoich praw. No i ja tu nie przyrównuję absolutnie na przykład wykorzystywania pracy dzieci w chińskich fabrykach, czy nie wiem, w szwalniach gdzieś w Indonezji, czy w innego typu krajach, gdzie właśnie wykorzystuje się pracę dzieci. Tak samo był duży problem kiedyś, że plantacje kakao w Afryce właśnie skupiały w dużej mierze też się na pracy dzieci i to powoli już się eliminuje. Natomiast, no właśnie, nie bez powodu jednak jest problem z tym, żeby wykorzystywać pracę dzieci do celów zarobkowych, żeby firma z tego czerpała korzyści. Faktem jest, że w Robloxie nikt do tego ich nie przymusza i nie są zobowiązani do niczego, poza tym, że jeżeli coś zarobią, no to automatycznie im jest potrącane jakieś tam, powiedzmy, części dla firmy. Okej, wciąż pod wieloma względami w niektórych krajach to zahacza o problem etyczno-prawny. Więc to nie jest takie proste, że po prostu no pozwalają im zarabiać i wszyscy są zadowoleni. I jasne, wciąż to jest problem w zależności od tego, jakie definicje się przyjmie. Prezes tutaj może mieć rację, ale stwierdzenie, dzieci nie uważają, że są wykorzystywane, więc jest w porządku, to dość właśnie kontrowersyjne podejście. Z drugiej strony jest to świetna okazja dla dzieci do zarobienia własnych pieniędzy. Problem, jaki ludzie mają z praktykami Robloxa, to nie dochód, ale część, jaką firma zabiera za pracę, której nie wykonuje. To częsty widok w świecie dorosłych, ale rozumiem, że niektórzy rodzice podkreślają to jako wyzysk. Nie można też zaprzeczyć, że praca przynosi dzieciom cenne korzyści, bo poza przyzwyczajeniem się do pewnych zwyczajów dorosłych, wyobraźcie sobie miliony dzieci, które co miesiąc uczą się kodować, powiedział Karadza. Mamy miliony twórców w Roblox Studio, uczą się skryptowania w Lua, który jest dość zbliżony do Pythona. W przyszłości można zdobyć pracę w branży technologicznej i powiedzieć, jestem programistą. Fakt, znowu, to są te pewne korzyści. Tutaj nie jest problem, to nie jest problem z samym procesem tworzenia. Absolutnie z tym nikt nie ma problemu. To jest świetne narzędzie, tak jak Minecraft, tak jak teraz Unreal for Fortnite. Wszystko się zgadza, wszystko jest cacy. To jest problem tylko z pieniędzmi i tym, jak się podchodzi do właśnie zarabiania na tej pracy dzieci. Kraca twierdzi, że Roblox skupia się na nauce i naprawdę wprowadzaniu ludzi i umożliwianiu im bycia profesjonalistami. Co więcej, jak dodał przedstawiciel PR obecny podczas wywiadu, zdecydowana większość osób zarabiających pieniądze na Robloxie ma powyżej 18 lat. To jest fakt. Można myśleć, co się chce o podejściu Robloxa, ale firma rzeczywiście wypłaciła w ubiegłym roku 741 milionów dolarów twórcom treści, więc faktycznie, hej, się zgadza. Faktycznie większość ludzi, która tam tworzy, jest dorosła i tu jest wszystko ok. Sam proces kreatywny jest właśnie edukujący, pozwala zarabiać, jasne. Cały czas rozchodzi się o to, że dzieci, jeżeli coś tworzą, to zarabia się na ich pracę i to po prostu nie pakuje się w pewne ramy w niektórych krajach, jeżeli chodzi o podejście prawnoetyczne. I tylko i wyłącznie z tym jest w zasadzie problem, bo reszta wydaje mi się, że jest naprawdę w porządku. Oczywiście są tam dodatkowe kontrowersje, jest problem z kontrolą treści, z kradzieżami i tak dalej. To jest zupełnie inna sprawa. No ale podejrzewam, że jeżeli na przykład zmienią się prawa w niektórych krajach i zostaną zaadaptowane na przykład do współczesnych form zarabiania, bo trzeba cały czas tutaj mieć na uwadze to, że my mamy dalej prehistoryczne mózgi, mamy średniowieczne regulacje, a technologia po prostu sprawia, że ani prawo, ani nasze umysły czasami nie nadążają za tym, co się dzieje, no to kiedyś w końcu to prawo zostanie zaktualizowane pod elektroniczne zarabianie i w tym momencie Roblox będzie miał problemy, no ale wtedy dopiero pewnie, jeżeli to będzie absolutnie konieczne, to się jakoś do tego dostosują. Mimo wszystko wydaje mi się, że Roblox jest naprawdę dobrą platformą, przynajmniej edukacyjną, jeżeli nie chodzi o źródło dochodu. Jeżeli słuchacie mnie na platformach podcastowych typu Spotify, pojawi się na niej ankieta lub pytanie, zachęcam do komentowania i oceniania. Jeżeli oglądacie mnie na YouTube, zostawcie tam łapkę w górę, komentarz, suba, czy też udostępnijcie materiał dalej. Wszelkie działania z Waszej strony naprawdę pomogą mi dotrzeć do szerszej publiki, za co Wam już teraz dziękuję. Przekażcie też odrobinę miłości dla Łukasza i Izy, którzy montują i tworzą grafiki, by upiększać moje nagrania. Podczas konferencji Game Developers Conference w zeszłym miesiącu reżyser Death Sprint 66 Andrew Williams podkreślił, że jest pewien swojej gry, a testujący ją gracze w przeważającej mierze odnajdują się w niej i znajdują coś świeżego. Ta świeżość jego zdaniem wynika po części z rozmiaru projektu. To średniej wielkości gra, średniej wielkości zespołu, która będzie rozsądnie wyceniona. Myślę, że przedział cenowy poniżej $70 pozwala być trochę bardziej kreatywnym, stwierdził Williams. Jeżeli masz bardziej ograniczony budżet niż produkcję AAA, bardziej ograniczony czas na realizację, to moim zdaniem przekłada się to na więcej innowacji w tej skali. To nie jest gra indie, ale też nie jest AAA, to jest coś pomiędzy, no czyli AA. Patrząc na rynek gier niezależnych i ilość innowacji, jaka tam jest nie nieustannie wprowadzana, widać naprawdę ekscytujące rzeczy, których zazwyczaj nie spotyka się w wielkich studiach AAA. Uważam, że istnieje ta cudowna przestrzeń pomiędzy, w której staramy się odnaleźć. Zespół Sumo Newcastle, twórców Death Sprint 66, liczy około 80 osób, z czego tylko mniej więcej połowa pracuje nad tą grą, pozostali zajmują się innymi jeszcze niezapowiedzianymi tytułami. Koncepcja Death Sprint 66 powstaje od kilku lat, ale sam rozwój gry na poważnie trwa nieco poniżej roku. Ma zostać wydana jeszcze właśnie w 2024, a jej projekt był udoskonalany i upraszczany w trakcie krótkiego okresu produkcji. W pewnym momencie zawierała nawet broń palną, ale teraz Willens mówi, że studio skupia się tylko na zabawie i odczuciach płynących z bycia w stanie właśnie tego flow w trakcie gry, czyli no upraszczają, nie przekombinowują po to, żeby mieć jak najfajniejszy rodzaj po prostu zabawy. Czasami zbyt dużo elementów w grze potrafi po prostu przeszkadzać. Zaletą mniejszych zespołów i mniejszych projektów, jak twierdzi Willens, jest to, że młodsi członkowie zespołu mają większy wkład, ich opinie nie muszą przechodzić przez długą drogę, powiedzmy, drabiny służbowej, a wszyscy widzą efekty znacznie szybciej niż w przypadku droższych produkcji. W naszym zespole jest wiele osób, które mogą być dość młode stażem w branży i tego typu gry pozwalają poczuć zaangażowanie i poczucie własności, bycie częścią czegoś, co powstanie za rok czy dwa, w porównaniu z niektórymi grami, nad którymi pracuje się 4, 5, 6 lat, by trafić na rynek. Pod koniec tego procesu ludzie są wyczerpani, zespoły są wyczerpane i wydaje się, że wszystko zależy od tego momentu, a jeżeli się nie odniesie sukcesu, to jest to trudne, jeżeli się nie przyjmie, to po prostu firmy potrafią kompletnie upaść. Willens pracował wcześniej w Ubisoft, a wśród dużych gier, do których się przyczynił, to były Division czy też Watch Dogs. Jednak projektem Ubisoftu, z którego jest najbardziej dumny, jest Grow Home. To jest ciepło przyjęta przez krytyków gra platformowa oparta na fizyce, stworzona przez mały zespół Ubisoft Reflections. Początkowo przy Grow Home pracowało około 6-7 deweloperów z mikroskopijnym budżetem. Wspominał Willens, była to mała gra, która dała radę, ale pozwoliła nam siedzieć w kącie i rozwijać ten pomysł. Myślę, że im więcej takich rzeczy możemy robić, tym lepiej na tym wychodzimy. Willens zauważył, że poza tworzeniem świetnych gier, małe zespoły mogą wpadać na innowacyjne pomysły, które potem trafiają do wielkich gier AAA. Podobnie jak ekipa Grow Home, zespół Death Sprint 66 jest częścią znacznie większej organizacji. Sumo Newcastle to jedno z wielu studiów Sumo Digital, które z kolei są spółkami Tencenta. Można by mieć nadzieję, że bycie częścią gigantycznej firmy chroni twórców przed koniecznością ciągłego tworzenia hitów, by czuć się bezpieczna, ale zwłaszcza w ostatnich czasach nie zawsze to tak wygląda. Przejęcie Bungie przez Sony nie uchroniło twórców Destiny 2 przed zwolnieniami, by podać tylko jeden przykład. Williams uważa jednak, że przynależność do większej organizacji daje pewną swobodę, chociaż nie całkowitą wolność działania bez oglądania się na komercyjny sukces. No, mimo wszystko Tencent, z tego co się przynajmniej orientuje, no cały czas patrzy na te słupki sprzedaży, ale póki wszystko jest na plus, no to się nie wtrąca. Myślę, że to poczucie bezpieczeństwa pozwala nam podejmować, nazwijmy to, skalkulowane ryzyko. Mamy przyzwolenie, by pójść o krok dalej i testować różne rzeczy, bo nie musimy z ręką wyciągniętą po pieniądze prosić o gigantyczne budżety. Death Sprint 66 ukazać się ma w tym roku, a plan zakłada wydanie jej jako kompletny pakiet zawierający wszystko, czego gracze potrzebują do sensownej progresji, która będzie ich angażować w rozsądnej cenie. Publicznie nie podano jeszcze rozgrywki, ale na GDC pokazywano fragmenty gry. Chociaż tworzenie gier AAA jest ekscytujące i daje twórcom szansę dotarcia do ogromnej rzeszy graczy, to właśnie w mniejszych produkcjach często drzemie prawdziwy potencjał innowacji. Ograniczenia czasowe i budżetowe zmuszają deweloperów do kreatywności, upraszczania projektów i skupiania się na tym, co najważniejsze. Takie podejście zaowocowało wieloma uznanymi dziełami. No, Valiant Hearts, Grow Home, no to właśnie są takie tytuły, które jeszcze były w ramach Ubisoftu nawet tworzone. Czy tam Children of the Light, czy Children of Light była też taka gierka właśnie spod tych mniejszych studiów Ubisoft. Oczywiście nie oznacza to, że tworzenie gier niezależnych czy AA jest proste. Wciąż zespoły muszą liczyć się z ryzykiem, sukces komercyjny jest niepewny, mniejszy budżet promocyjny utrudnia przebicie się w natłoku właśnie też innych premier. Serwery multiplayer generują koszty niezależnie od popularności tytułu, jednak deweloperzy tacy jak Willens widzą w tym modelu produkcji nie tylko wyzwania, ale też szanse. Tworzenie mniejszych gier daje też młodym twórcom szansę na zdobycie cennego doświadczenia poczucia sprawczości. W ogromnych zespołach można poczuć się właśnie trybikiem w maszynie, a tutaj jednak ma się ten większy wpływ. No i tutaj widać właśnie ten trend i patrząc na te ostatnie sukcesy tych mniejszych gier, które można zaobserwować od jakiegoś czasu, czyli rynek stał się na tyle duży i zróżnicowany, że obok wysokobudżetowych superprodukcji jest miejsce dla wielu nisz i ludzie czasami wolą nawet właśnie te mniejsze oryginalne tytuły, dlatego, bo tam są nowe doświadczenia, coś nowego, coś ciekawszego, a jednocześnie nie musimy siedzieć 60-100 godzin, żeby coś ukończyć, tylko mamy po prostu intensywną rozgrywkę na kilkanaście godzin i wtedy możemy przejść do następnego tytułu, więc dostajemy bardziej intensywne, szybsze doświadczenia, jednocześnie produkowane stabilniej, taniej, krócej, więc też łatwiej się dopasować do trendów. Stąd właśnie zamiast budżetów liczących setki milionów dolarów i setki pracowników schodzimy po prostu całą skalę niżej i dostajemy rzeczy szybciej, ciekawsze, mniejsze, takie, które faktycznie ludzie nie boją się po prostu do nich usiąść, tak? Dlatego, bo ja cały czas ze strachem patrzę na niektóre tytuły, które są wypuszczane na rynek. Na przykład Unicorn Overlord. To jest gra, która co prawda ma ten taki vibe trochę bardziej niszowy. No i też sama gra jest bardzo interesująca, bo już tam pograłem chwilkę, natomiast jest wiele gier, które po prostu aż strach siadać do nich, dlatego bo wiem, że zeżrą mi masakrycznie dużo czasu i zamiast grać w tą jedną, to wolę przejść 10 mniejszych. Ze względu na to, że no teraz dla mnie najbardziej deficytowym zasobem jest czas, gdzie no, pracuję, czasami robię dodatkowe projekty, jeszcze tworzę tutaj na kanale, no to tego czasu zostaje mało, a trzeba jeszcze poczytać, trzeba obejrzeć serial, obejrzeć film, pójść do kina, posłuchać spokojnie muzyki, zrelaksować się po prostu i nie pakować sobie do mózgu kolejnych bodźców, a przy okazji jeszcze przydałoby się pograć. Więc tym samym po prostu do niektórych tytułów boję się siadać, dlatego bo wiem, że to by mnie wciągnęło na nie wiadomo ile godzin i braknie mi czasu na wszystkie inne rzeczy. Stąd czasami wolę nawet mniejsze gry i jest dużo osób, które przechodzi mniej więcej to samo, że też nie ma na tyle czasu, żeby się zaangażować w coś dłuższego, a jak zaangażuje się w coś dłuższego, to miną go inne ciekawe rzeczy. Więc tym samym te mniejsze gry po prostu mają sens. To jest dokładnie to, co mówiłem już jakiś czas temu, że ten trend będzie się coraz bardziej rozwijał i faktycznie tak jest. Oczywiście gry AAA dalej będą powstawać i przyciągać rzesze graczy. Tutaj nie ma co ukrywać, że dla wielu deweloperów praca przy takich tytułach to jest spełnienie marzeń. Coraz częściej doceniamy jednak zalety mniejszych skal. Krótszy cykl produkcyjny, mniejsze ryzyko, właśnie mniejsze obciążenie dla twórców, szybsze dostarczenie graczom świeższych wrażeń. No to jest masa tych zalet plus właśnie to pole na eksperymenty. Ten Death Sprint od Newcastle będzie ciekawym na pewno sprawdzianem dla filozofii studia. Gra wyścigowa, bez samochodów, skupiona się na odczuciu biegu i przepływie. To z pewnością właśnie pomysł oryginalny i wywodzący się bardziej ze sceny indie niż mainstreamowej, ale jednocześnie ta skala będzie większa niż indyczków. Czy ta koncepcja okaże się na tyle atrakcyjna, by przyciągnąć odpowiednio dużą publikę? Dowiemy się za kilka miesięcy. Stawiam, że gdzieś się tam pewnie pojawią mimo wszystko mikrotransakcje, tylko kwestia w jakiej formie, ale no w pierwszej kolejności to rzucałbym tutaj raczej w stronę samych skórek, czyli żeby sobie skustomizować ładniej postać i jeżeli to nie będzie pay to win, no to gracze się na pewno nie obrażą. Niezależnie jednak od ostatecznego sukcesu tejże gry, sama gotowość średnich i dużych studiów do podejmowania tego typu projektów napawa moim zdaniem optymizmem i to będzie ten przepis też na przeżycie powiedzmy tego kryzysu w branży. W branży gier wideo jest miejsce na różnorodność i eksperyment. Potrzebujemy zarówno ambitnych indyków zmieniających oblicze medium, jak i wieloletnich przedsięwzięć dostarczających rozrywki milionom. Ale potrzebujemy też takich twórców właśnie jak chociażby Andrew Willans, dostrzegających wartość projektów plasujących się gdzieś pomiędzy takimi skrajnościami i takich projektów powstaje coraz więcej w Polsce również. No chociażby takim projektem pomiędzy, no to jest ten, przy którym akurat miałem przyjemność pracować, The Thaumaturge od Fool's Theory, gdzie to nie jest AAA, ma całkiem wysoką jakość wydaje mi się, nie jest to już indie. Natomiast no, to jest rozgrywka intensywna, nie aż tak długa, Ma swoje wady oczywiście, no ale wciąż wydaje mi się, że jest warto waszego czasu jakby coś. No i właśnie takie bardziej oryginalne produkcje, nie za duże, nie za małe, mogą tchnąć świeżość w skostniałe gatunki, a jednocześnie dostarczyć właśnie ten kawałeczek lepszą jakość niż indyki, zaryzykować nietypowy pomysł, czy dać szansę mniejszym studiom, czy też młodszym deweloperom. I wydaje mi się, że takich odważnych wizjonerów w branży trzeba jak najwięcej i mam nadzieję, że ich nigdy nie zabraknie. I to wszystko w tym wydaniu Codziennika Okiem Deva. Wszelkie materiały źródłowe znajdziecie się w opisie. Zapraszam do innych filmów na kanale. Pozostaje mi teraz więc Was pożegnać, życzyć Wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiem Deva.